Przeczytajmy Boże Słowo z drugiego listu Pawła do Tymoteusza i przeczytamy fragment z drugiego rozdziału. Drugi list Pawła do Tymoteusza, czytamy drugi rozdział od wiersza 14 do wiersza 26. Czytamy Słowo Boże, drugi list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział od wiersza 14 do wiersza 26. To przypominaj im, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadają, że zmartwychwstania już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczyk zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwy, znoszący przeciwności. Napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół, niesamowite dzieło. Kościół to ludzie, Kościół to ty i ja. I nawet w takim drobnym ogłoszeniu, to, że ktoś urodził się cieleśnie do tego Kościoła, może wywołać takie głębokie jakieś wzruszenie. To, wiecie, jest niesamowite. Kościół, w jaki sposób możemy troszczyć się o siebie, w jaki sposób możemy wspólnie wiedzieć, jaki mamy cel. Wiecie, jest kolejna niedziela Nowego Roku i chciałbym tak bardzo zachęcić Ciebie, zachęcić Was wszystkich do tego, abyśmy w tym nowym roku, który jest przed nami, aby w tym roku, który ciągle się rozpoczyna, abyśmy nie poprzestawali na takiej jakiejś rutynowej religijności, rutynowym chrześcijaństwu, abyśmy nie zostawali po prostu w tym, co Bóg przez nas dokonał w przeszłości, ale abyśmy robili sobie wezwania, ciągle wezwania. Bo jeżeli się przyzwyczajimy do tego, że jestem Bożym dzieckiem, że należę do Kościoła, to jest to trochę niebezpieczne, bo to spowoduje, że nie będzie mi się chciało pewnych rzeczy robić. To spowoduje, że mogę, jak to się mówi, osiąść na laurach i nie mogę iść dalej. Dlatego dobrze jest na ten rok ciągle sobie zrobić jakieś takie wezwanie i wyzwanie, aby po prostu w tym nowym roku, w tym Bożym roku, który jest przed nami, abyśmy mogli żyć inaczej. Abyśmy jeszcze bardziej mogli przez swoje życie zwiastować, do kogo my należymy. Wiecie, bo moje życie ma ciekawić innych. Twoje życie ma sprawić takie zaciekawienie innych. To jest chrześcijaństwo, to jest bycie uczniem Jezusa, że nawet moja obecność gdzieś ma powodować, że ludzie zaczną się zastanawiać, zaczną się pytać, po prostu zwrócą na mnie uwagę, czy na ciebie uwagę. I zróbmy sobie w naszych sercach, pomyślmy o tym, aby, czy tak jest, i abyśmy mogli tak żyć, aby ludzie mogli na nas patrzeć i mogli widzieć w nas kogoś innego, kogoś zupełnie innego od tego, co jest wokół nas. Powiesz, no to jest trudne. Nie, to nie jest trudne. To nie jest trudne, jeżeli będziemy słuchać Bożego Słowa i będziemy według Bożego Słowa chodzić. Twoja postawa, twoje życie, moje życie ma dać ludziom do myślenia. Dlaczego jest tak, a nie inaczej. I mamy Ducha Świętego, nie jesteśmy pozostawieni sami. Kościół Boży ma do dyspozycji Ducha Świętego, który chce nam w tym pomagać. Przeczytaliśmy słowa z drugiego listu apostoła Pawła. List, który został napisany przez apostoła Pawła w więzieniu, i takim tematem jest przygotowanie właśnie wierzącego człowieka do służby w tych ostatnich dniach. Chociaż to było pisane prawie 2000 lat temu, to dzisiaj ciągle aktualne. Ma nas przygotować do służby właśnie w tych ostatnich dniach. I apostoł Paweł w tym czasie jest w Rzymie, w więzieniu. I apostoł Paweł jest na krótko przed swoją śmiercią. I niejako daje taki... Z tego listu w ogóle nie widać, że on szykuje się do śmierci, że on po prostu jest jakiś zrozpaczony, ale po prostu przekazuje pewne wskazówki, pewne nauczanie do młodego człowieka. Młodego człowieka, którego znał, młodego człowieka, który był nieśmiałym, który naprawdę po ludzku niewiele mógł. Ale apostoł Paweł troszył się o niego, apostoł Paweł pomagał mu. I teraz ten starszy człowiek młodemu człowiekowi przekazuje taką spuściznę. Przekazuje mu coś, co ma stosować, co ma w swoim życiu wykonywać, aby właśnie wzbudzić zaciekawienie u innych ludzi. Aby ludzie mogli się pytać, słuchaj, Tymoteuszu, dlaczego ty tak żyjesz? Dlaczego ty postępujesz inaczej? I wiecie, i w tym liście apostoł Paweł daje takie wskazówki do Tymoteusza, ale nie chciałbym, abyśmy myśleli, że to jest list tylko dla tych, którzy usługują Bożym Słowem, czy tylko tych, którzy w jakiś sposób są bardziej widoczni. Ten list, to jest Słowo Boże, jest aktualny dla każdego jednego z nas. Na tym miejscu, tu siedzimy, te słowa są dla nas. Ponieważ każdy z nas ma żyć tak, aby ten młody człowiek, który tutaj siedzi w przodzie, ty samek, aby w przyszłości był z Bożym diakonem. Abyś w przyszłości był Boże starszym. Aby w przyszłości być tak, jak tutaj Słowo Boże mówi, abyś mógł prowadzić Boży lud. Czy każda siostra na tym miejscu, dziewczyna na tym miejscu, masz tak żyć, przede wszystkim spotkać Jezusa, potem tak żyć, aby naprawdę byłaś spolegliwa. Aby można było na tobie polegać w tym, co ty mówisz, w tym, jak żyjesz, jak postępujesz. W tym drugim rozdziale, już w pierwszym rozdziale i w drugim rozdziale tutaj spotkaliśmy się z złą nauką, która wiecie, zła nauka, fałszywe nauczyciele, to jest przez całe lata od zarania chrześcijaństwa i nawet w Starym Testamencie możemy spotkać się z tymi, którzy po prostu fałszywie nauczają. I ta fałszywa nauka, tutaj czytamy w tym Słowie Bożym, ona również zagrażała tym nowo powstałym zborom. I apostoł Paweł tutaj ostrzega tego młodego człowieka, aby nie dawał się wplątać w to nauczanie, aby pamiętał to, co apostoł Paweł mu wpoił, to, czego go nauczył, to, co przekazał mu Jezus Chrystus. I co ciekawe też, apostoł Paweł, kiedy właśnie jest praktycznie przy końcu swojego życia, to widzimy, o tym pisze też o tym, że wielu ludzi go zostawiło. Wielu ludzi go zostawiło. Wielu tych, którzy chodzili z nim, którzy nauczali. Wielu tych, którzy też, byśmy powiedzieli dzisiaj, byli chrześcijaninami. To po prostu zostawiło go i odeszło. Co nie świadczy o tym, że nauka Jezusa Chrystusa jest niespolegliwa. Nie, zawsze byli tacy ludzie, oni będą. I apostoł Paweł powiedział, żebyśmy się takich ludzi wystrzegali. Apostoł Paweł też mówi w tym Bożym Słowie do Tymoteusza, aby on trzymał się prawdy Bożego Słowa. Chcę powiedzieć, że te złe nauczanie, te fałszywe nauczanie przez całe wieki towarzyszy chrześcijaństwu. I polega, aby ochronić nas przed tym, trzeba dobrych nauczycieli, którzy wykładają Boże Słowo i którzy pokazują na prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie. I po tym wszystkich ostrzeżeniach przed złymi nauczycielami czytamy w 19 wierszu, od którego chciałbym zacząć. Wiersz, który niejako podsumowuje pewne rzeczy. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczyć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Apostoł Paweł po tym ostrzeżeniu i po tych niejako powiedzeniu, że będą takie sytuacje i są takie sytuacje, kiedy fałszywi nauczyciele zagrażają, kiedy zwodzą ludzi, to abyśmy pamiętali, że fundament Boży stoi niewzruszony, czyli ofiara Jezusa Chrystusa, czyli to, co dokonał Jezus Chrystus, to jest stałe, niewzruszone. Tego nie można podważyć. Jezus Chrystus umarł za mnie, za ciebie, umarł za człowieka, abyśmy mogli żyć. I to jest Jego pieczęć wyryta. Zna Pan tych, którzy są Jego. To jest fragment, to jest cytat z tej sytuacji ze Starego Testamentu, 4 Księgi Mojżeszowej, kiedy Korach i jego poplecznicy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. I Pan powiedział tam te słowa. Zna Pan tych, którzy są Jego. I jeżeli w swoim życiu poznałeś Jezusa, to masz pieczę na sobie. Bóg mówi, ja Cię znam, ja należę do Ciebie. Ja Cię wybrałem. A drugi cytat również pochodzi z tej samej księgi, z 16 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. I kiedy troszkę później Pan Bóg powiedział o tych, którzy się zbuntowali. Nie miejcie z nimi społeczności, wy, którzy się pozostali. Oni wybrali swoje przeznaczenie. Tu znowu z jednej strony mamy Bożą suwerenność, a z drugiej strony mamy to, do czego Bożą człowieka odpowiedzialność, to, co człowiek powinien zrobić i uczynił. Nie odstąpić od nieprawości, odstąpić od tego, co jest złe, niewłaściwe. Czyli niezależnie od tego, co się stanie w moim, twoim życiu, niezależnie co się dzieje w tym kościele, pamiętajcie o tym, że Boże Słowo mówi, że fundament Boży jest niewzruszony. Jego nie można przesunąć. To, co zrobił Jezus, to, co zrobiła Jego ofiara, tego nie można zmienić. To będzie na zawsze. Niesamowite. Jezus Chrystus nas bawił tym, co on zrobił. W 20 wierszu jest takie fajne porównanie. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Apostoł Paweł tutaj mówi o naczyniach. W naszym każdym domu, w którym mieszkamy, są takie naczynia. Jedne naczynia są takie pospolite, mało znaczące, a drugie naczynia są, byśmy powiedzieli, takie zacniejsze, takie lepsze. I naczynia pospolite tutaj w tym fragmencie są użyte jako w sprzeczności do tych, co dobre, właściwe, szlachetne, do tego, co przynosi jakiś pożytek nam konkretny. I aby lepiej to zrozumieć, to musimy też popatrzeć na parę rzeczy, które są w naszych domach, a one są właśnie takie pospolite. Wiecie, jeżeli wchodzimy do łazienki, to łazienki jest pewne wyposażenie. Jest umywalka, jest sedes i możemy widzieć, że no to nie jest jakaś szlachetna rzecz. Wiecie, sam proces wydalania to nie jest zbyt przyjemny. To jest coś, co każdy z nas posiada i co mamy. Ale to samo nie jest zbyt piękne. Wiecie, i są takie rzeczy, które nie są zbyt piękne, nie jest zbyt przyjemne. Z czym się nam kojarzy sedes? Z brudem. Z brudem, z czymś, co brzydko pachnie, bo śmierdzi. Czymś, co jest niewłaściwe. Czymś, czym możemy się zarazić, czymś, co jest nieczyste. Jest wiele takich rzeczy, które mamy w naszych domach, ale one raczej no, no, nie są po prostu zbyt przyjemne. Ale w naszym domu mamy też rzeczy, które w jakiś sposób podnoszą godność osoby, ale też i czasami podnoszą godność uroczystości, w której my przebywamy. Na przykład w niektórych domach, jak odwiedzam, ja tego nie mam, odwiedzam na przykład, jest takie, macie kubki super tata, albo super mama mamy takie, albo kubek szefa. Nie, tamten kubek ktoś dał, sprezentował rodzicowi po to, aby podkreślić, że jest ktoś ważny, że ktoś znaczący. Wiecie, czasami, ja byłem parę razy w takiej sytuacji razem z moją żoną Hanią, kiedy ktoś nas zaprosił do domu i powiedział, i kiedy był serwowany obiad, to potem zostało powiedziane, że to była zastawa, którą oni bardzo rzadko używają. Tylko na takich jakichś szczególnych uroczystościach. Zastawa taka pozłacana na talerze, wszystko pasowało na tym stole. Stół zastawiony, wyglądało to pięknie. Wiecie, oni to powiedzieli, oni to chcieli wyłożyć, ponieważ chcieli podkreślić tą sytuację, znaczenie tej sytuacji, która była, zaprosili nas, abyśmy razem wspólnie jedli obiad. Czyli są takie naczynia, które są szczególne. Jeszcze dzisiaj, jeżeli przed nami jest chleb i wino, jest ban, są kielichy, jest tace. W niektórych zborach jest specjalna taca do tego, są specjalne kielichy w niektórych zborach. Po co? Aby podkreślić znaczenie tej okoliczności. Tutaj nie myślimy o czymś pospolitym, tu myślimy o czymś wielkim, tu myślimy o Jezusie Chrystusie, o tym, co uczynił. I te naczynia tylko mają nam podkreślać godność tej sytuacji. Te naczynia mają tylko nam pokazać właśnie, że one są oddzielone do celów szczególnych. Czyli mamy naczynia w domu do takich pospolitych, czasami niefajnych rzeczy, ale mamy naczynia w domu, które służą do celów bardzo takich zaszczytnych i właściwych. I teraz wiecie, o czym chcę powiedzieć. Wiecie o czym chcę mówić. Ponieważ tak samo jak z tymi naczyniami w naszych domach, to my postaram się nie mówić często o nas jako chrześcijanach w dalszych moich usługach, ale będę starał się mówić o uczniach Jezusa Chrystusa albo o sługach, bo dzisiaj chrześcijan w Polsce jest bardzo dużo. Cała Polska przecież jest chrześcijańska, ale uczniów Jezusa i sług Bożych jest bardzo mało. I rozumiecie, dokąd zmierzamy. Uczniowie Jezusa, dzieci Boże, my jesteśmy nimi i my jesteśmy przeznaczeni do tych celów zaszczytnych, szlachetnych. My jesteśmy przeznaczeni do tych celów pospolitych, ponieważ należymy do Boga. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ jesteśmy naczyniami. I tu jest napisane, że te naczynia muszą być jakie? One muszą być czyste. Czytamy tutaj. Nasza obecność, moja obecność, twoja obecność, gdziekolwiek, powinna podnosić godność tego miejsca, w którym ty jesteś. To, co my robimy, powinno wpływać na nasze otoczenie. Popatrzmy, jak wyglądają czyste naczynia. Czytamy, bo właśnie te naczynie, którym my jesteśmy, one opisują osobę, która chodzi z Jezusem Chrystusem. I każdy z nas jest takim naczyniem. Mamy być szlachetnymi. I jak to naczynie ma wyglądać? Co nam mówi Boże Słowo? Cechy czystego naczynia. Jak każdy z nas ma wyglądać? Czytamy tutaj w Bożym Słowie, w 14 wierszu, to przypominaj im, aby się nie wdawali o spory. Jest napisane tutaj bardzo wyraźnie. Ale jest napisane, fałszywi nauczyciele, kontrowersyjne tematy, one będą zawsze. I nawet w 17 wierszu jest napisane, że ta nauka tych fałszywych nauczycieli będzie się szerzyć jak gangrena, jak zgorzel jest napisane. Czyli nam tutaj w naszym życiu będzie towarzyszyć. Ale jaka powinna być postawa? Mam być nieskory do kłótni. Nie tylko o te biblijne tematy, bo one się często pojawiają, Ale wiecie, jakże często dajemy się złapać na polityczną kłótnię. Jakże często dajemy się złapać na takie zwyczajne, domowe kłótnie. Jeżeli masz być naczyniem do celów szlachetnych, zaszczytnych, to Bóg chce, abyś nie był skory do kłótni. Abyś nie wybuchał, abyś po prostu się tego uczył, abym ja się z tego mam uczyć. Mam stać z dala od tych rzeczy. Mówię na Boże Słowo, czyste naczynie, czyli nieskory do kłótni, obojętnie jakiej. Również Boże Słowo nam mówi, abyśmy uważali na nasze słowa. Nasze słowa mają z nas wychodzić przyzwoite. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Wiecie, Jakub w swoim liście, on nam powiedział, on mówi, tu jest mowa o języku. Nim, językiem, wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia i siostry moi, być nie powinno. Mamy uważać na nasze słowa. Słowa ranią. Słowa niesamowicie bolą. Słowa często są długo zapamiętywane. Uważajmy na to, co mówimy. Uważajmy na to, jak mówimy. Uważajmy na to, jak postępujemy w naszym życiu. To jest bardzo ważne. Nie możesz błogosławić Boga, a za chwileczkę przeklinać drugiego człowieka. Kochani, ja wiem, że niektórzy wśród nas nawet przeklinają. No tak jak nerwy przyjdą, to się przeklną. Słowo Boże mówi, aby tego nie robić. Mamy Ducha Świętego, który nam pokazuje, który nas uczy, który chce, abyśmy w tym chodzili. Uważajmy na nasze słowa. Nasze życie z powodu Pana Jezusa Chrystusa, z powodu tego, że On jest w nas. Jesteśmy tymi naczyniami przeznaczonymi do celów zaszczytnych, szlachetnych, to mamy na to uważać. Praktyczne postępowanie, nasze życie. Jeszcze jedna bardzo sprawa, jeśli chodzi o te cechy naczynia czystego, to musimy mieć taki czysty charakter. 15 wiersz. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Staraj się. W ogóle, abyśmy patrzyli na ten drugi rozdział od samego początku, to jest taki apel do Bożego człowieka. Apel do ucznia Jezusa Chrystusa. Jak masz postępować jako zarządca tego, co ci Bóg dał. Jak masz postępować jako żołnierz Chrystusa. Jak masz postępować jako rolnik. Jak masz postępować jako sługa, a tutaj jako naczynie Jezusa Chrystusa. Zajmujemy się dzisiaj tylko naczyniem. Jest bardzo ważne, abyśmy mieli czysty charakter. I tu jest nieważne, czy jesteśmy mniej, czy bardziej zaangażowani w publiczną służbę w Kościele. Te słowa dotyczą każdego jednego z nas. Każdy z nas ma żyć tak, aby mieć ten czysty charakter, aby opinia o nas była bez zarzutu. Jest to możliwe. Nie mów, że to jest niemożliwe. To jest możliwe. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy sami. Mamy Ducha Świętego, mamy też Kościół, który powinien pomagać, korygować. Ale jeżeli ten Kościół nie będzie patrzył na słowa wypływające, to często Kościół może ranić jeden drugiego. I zamiast tych przyzwoitych słów są złe słowa. Wiecie, jak często jest zniechęcić jeden drugiego. Jak często zniechęcić. Wiecie, wieczór pieśni. Wiecie, co mnie bardziej cieszyło? Że myśmy się już może półtora miesiąca przygotowywali do tego. Spotkania, modlitwy o to, próby śmieszne, fajne, rozmaite. Wiecie, to było piękne. Wystarczyło jedno słowo takiego zdołowania. Co wy robicie? Nie wygłupiajcie. Co wy chcecie? Śpiewać? Albo w inny sposób. Uważajmy na to, co mówimy, bo możemy ranić Boży Kościół. A jest to niebezpieczne. Jest to nawet bardzo, bardzo niebezpieczne. Nieważne, powtarzam, słowo jest do Tymoteusza. Człowieka, który miał zastąpić apostoła Pawła, który zresztą zastąpił, który był sługą Bożym mimo młodego wieku. Był dzieckiem, był uczniem Jezusa Chrystusa. mimo młodego wieku. Ale obojętnie, te słowa są dla każdego z nas, jak żyjesz, jak postępujesz w rodzinie, kiedy dzieci patrzą, kiedy ludzie patrzą, to jest bardzo ważne, aby ludzie widzieli w nas coś innego, niż zazwyczaj widzą. Każdy z nas powie, że czasy są trudne. Każdy z nas powie, że jest bardzo trudno. No, wiecie, my czasami zapominamy o tym. Jak ja się cieszę, że jak młodzież się spotyka, czy dzieci się spotykają. Jeżeli byłem w towarzystwie młodych, nie wiem, to nie jeszcze młodzież, 10-11 lat w świecie. Wiecie, gdybym miał więcej włosów, to by mi powstawały na głowie. Naprawdę, wiecie, to język z rynsztoka. Niesamowity język. Wiecie, my mamy być takimi, którzy są właśnie w opozycji do tego. I jest to możliwe, ten czysty charakter zachowywać. Ten czysty charakter właśnie jest wymagany od każdego człowieka, od każdego z nas. I to, co powiem na początku. Niech to takie będzie wyzwanie na ten rok. Boże, chcę być bardziej podobnym do Ciebie. Boże, chcę być bardziej wskazywać na Ciebie. Boże, ja chcę mieć Twój charakter. I znowu powiesz, no takie słowa, no nie, to niemożliwe. Możliwe, jeżeli zaczniemy krok po kroku, zaczniemy się łapać na tym, jak postępujemy, jak żyjemy, to zobaczycie, że ta zmiana jest możliwa. Każdy z nas to chyba przeżył i przeżywa to. Krok po kroku. Bliżej Jezusa Chrystusa. Wyzwanie na ten rok. Bądź spolegliwym człowiekiem, dotrzymującym słowa. Bądź, miej taki charakter w każdym jednym momencie Twojego życia. Boży charakter. Ma to niesamowite znaczenie w ewangelizacji, kiedy my mówimy ludziom o Jezusie Chrystusie. Znamy tę sytuację. Gdzie chodzisz? Tam są tacy ludzie. Wiecie, zmieniajmy się. Zróbmy sobie takie wezwanie na ten rok. Boże, chcę być bardziej podobnym do Ciebie. Czyli czyste naczynie to wymaga właściwych słów, jest nieskory do kłótni, wymaga też czystego charakteru. To wymaga wielu rzeczy w naszym życiu zmiany. Wiecie, i każdy z nas, nikt z nas nie jest idealny, każdy z nas zawala, bez wyjątku, ja też, ale chodzi o to tylko, żebyśmy zobaczyli, w czym zawalamy. Abyśmy zobaczyli, w czym nie przynosimy chwały Jezusowi Chrystusowi. O to chodzi, abyśmy tak postępowali. W jaki sposób mogę stać się czystym naczyniem? W jaki sposób? Może miałem to powiedzieć na początku, ale powiem teraz. Po pierwsze, musisz się na nowo narodzić. Musisz być nawróconym człowiekiem. Bardzo prosto, bardzo wyraźnie. Słuchajcie, dzisiaj na świecie są setki kościołów różnej maści. Jest wiele wyznań, a w tym, aby być, należeć do Jezusa Chrystusa, należeć do Niego, chodzi tylko o jedno. Człowiek każdy się rodzi na tej ziemi bez relacji z Bogiem. Ta relacja została utracona z powodu tego, co się wydarzyło w ogrodzie Eden, kiedy człowiek umarł duchowo na skutek tego, że nie poszedł za Jezusem Chrystusem. I dzisiaj, popatrzcie, jak to jest proste. Są ludzie, którzy mają relacje z Bogiem i którzy nie mają relacji z Bogiem. I wszystko. I są tylko, bym powiedział, dwa wyznania na świecie. Ci, którzy mają relacje z Bogiem, oni się nie uważają za najlepszych, oni nie mówią, że są bardzo dobrzy, usprawiedliwieni z siebie. Nie. Oni mówią, że są grzesznikami. Oni mówią, że potrzebowali Jezusa, spotkali Jezusa i ciągle potrzebują Jezusa. Ciągle pragną tego czystego charakteru. I moje pytanie na dzisiaj jest, aby być czystym naczyniem, aby być w ogóle naczyniem do celu szlachetnych, być dzieckiem Bożym, to czy masz relacje z Jezusem Chrystusem? Czy masz załatwione z Bogiem twoje grzechy, które były w twoim życiu i są? Czy zostały ci wybaczone przez to, co dzisiaj żeśmy czynili, co Jezus uczynił na Golgocie? Apostoł Paweł powiedział, że kto to zrobi, to jest Chrystusem ukrzyżowany. I teraz już nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Jezus Chrystus. Czytamy w liście do Galacjan. I po nawróceniu niejako naturalne staje się, że chcemy być oddzieleni do Jezusa Chrystusa. Niejako naturalnym się staje. Jeżeli się nie narodzisz na nowo, nie masz tej relacji z Bogiem, to nie chcesz się oddzielać. To jesteś taki sam. Może zmienisz jakiś adres kościoła, może troszeczkę będziesz bardziej religijny, może częściej będziesz do Biblii zaglądał, ale bez odnowienia relacji z Bogiem, bez przyjścia do Boga przez Jezusa Chrystusa jest to niemożliwym. I jeżeli nawrócisz się, to naturalne jest, że chcesz mieć społeczność, relację z Panem Jezusem Chrystusem i chcesz być oddzielony od Boga. 21 wiersz. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana. Poświęconym i przydatnym dla Pana. Zawsze w każdym zborze są ludzie, którzy mają relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i są tacy ludzie, którzy jeszcze te relacje nie mają. I tu nie chodzi o to, że dzielimy ludzi. Nie, ale Bóg tak patrzy na zbór. Przeczytaliśmy ten cytat. Zna Pan tych, którzy są Jego. Bóg tak patrzy na zbór. I możemy pięknie wyglądać, fajnie wyglądać, ale jak nie ma tej relacji z Jezusem Chrystusem, no to nie jesteśmy Bożymi dziećmi. Nie jesteśmy tymi naczyniami przeznaczonymi do celów zaszczytnych, tymi poświęconymi i przydatnymi dla Pana. Zbawiony człowiek to taki, który wie, że jest słaby, który wie, że jest podatny na grzech, ale też wie o tym, że tylko Jezus może to życie wziąć i przemieniać. To jest zbawiony człowiek. Podnosimy się, idziemy dalej do przodu. Idziemy dalej do przodu. Wiem, że Jezus umarł za mnie. Wiem, że mnie usprawiedliwił, on mi wybaczył grzechy. Wiem, że w ten sposób zostałem sługą Jezusa Chrystusa, tak apostoł Paweł mówił o Tymoteuszu. Przyznajesz, że sam nie możesz się wyratować i tylko Jezus Chrystus to zrobił dla ciebie. Niesamowite. Niesamowite. I pytanie jest właśnie, jakim naczyniem jestem? Pytanie jest, czy jestem tym przeznaczonym do tych Bożych celów, czy jestem jeszcze po drugiej stronie. Boże Słowo nam tutaj właśnie to powiedziało. Bardzo ważne jest to oddzielenie, świadomość tego oddzielenia. Czytamy poświęconym, przydatnym, przydatnym dla Pana. Jeżeli spotkałeś się w życiu z Jezusem Chrystusem, jeżeli zaczynasz tą relację z Nim, z niebem, zostałeś wyrwany z tego świata, przyłączony do Niego, to jest to normalne, że w momencie nawrócenia chcesz żyć dla Boga, bo jesteś świętym, oddzielonym dla Pana Boga. I z biegiem czasu, po nawróceniu, są takie momenty, kiedy musimy sobie zdawać sprawę i zadawać sobie czysto pytanie, czy żyję dla Chrystusa, czy żyję dla siebie. Jak jest w moim życiu? Naprawdę, to są codzienne decyzje. Jesteś Bożym dzieckiem. Jak mam postępować? Możesz mieć wiele propozycji. Propozycji dobrych, pracy czy nie pracy, ale Bóg ci daje mądrość, może rozporządzić swoim życiem. Jest mi to potrzebne? Czy ja osłabię Boży Kościół? Jest mi to potrzebne? Czy ja przynoszę tym chwałę Bogu, czy nie? To są codzienne nasze pytania. Nie mogę czemuś się poświęcić, cielesnemu, materialnemu, a życie duchowe leży odłogiem, czy pomoc, służba w Boże leży odłogiem. Tak nie może być. Nasze nastawienie musi się zmieniać. To jest, kiedy się oddzielamy do życia z Bogiem. Bóg chce nas mieć dla siebie. Czytamy tutaj, że On chce, abyśmy byli dla Jego celów. Czytamy, chce, abyśmy byli dla Jego służby. I On nas chce też wyposażyć w to. W tym oddzieleniu jest też nasza część. Poświęcam swoje życie do tego, aby być bliżej Jezusa Chrystusa. Poświęcam każdy krok, wszystko, każda chwila. Wiem o tym, że to należy do Niego. Dlatego ja pragnę kochać z całego serca, jak chcę iść za Nim, z całej duszy, myśli, jak czytamy w Bożym Słowie. Swoje życie składasz na ołtarzu. Bardzo piękne słowa. Ale wiecie, tak jest, kiedy oddajemy się Bogu. My wiemy, że już nic do nas nie należy, wszystko dajemy Jemu. Czyli nasze życie Boże jest do Twojej dyspozycji. Nasze życie Boże jest dla Ciebie. Ale praktycznie, czy tak to wygląda? Czy tak jest w naszym życiu? My o tym wiemy i powinniśmy wiedzieć, że wtedy każda jedna dziedzina mojego życia, Bóg ma mieć do niej dostęp i Bóg ma wiedzieć o tym, kim jestem. Ja oddzielam się, poświęcam do Bożej służby. I to jest to, co Bóg chce od nas. To nastawienie właściwe, tak, Boże, ja wiem, że moje życie należy do Ciebie, to jest moja działka, ja się poświęcam. Ale jest też Boża część, uświęcenie, kiedy Bóg nam w tym dopomaga, kiedy właśnie przez Ducha Świętego, też i przez Kościół, Bóg nam pomaga, że mamy siłę do innego życia, że potrafimy żyć inaczej, że żyjemy inaczej i chcemy żyć inaczej. I kiedy poświęcamy siebie dla Boga, to Duch Święty wypełnia nas, on nas wyposaża i daje moc do innego życia. Sam tego nie potrafisz. Wielu z nas próbowało wiele razy zrzucić pewne rzeczy. Wielu z nas próbowało jakiś związek nieczysty, niewłaściwy, niemoralny zostawić. Nie umieliśmy. A kiedy Bóg nas dotknął, kiedy nasza relacja z Bogiem się rozpoczęła, to nagle mieliśmy moc, siłę, aby to zostawić. Nałogi, złe związki, cokolwiek. Mamy do tego siłę. I tu jest ta Boża część tego właśnie naszego uświęcania, kiedy Bóg właśnie daje nam siłę do tego, abyśmy mogli żyć inaczej. Musimy pozwolić, aby Jego moc w nas działała, abyśmy po prostu naprawdę żyli inaczej. Naczynia pospolite, naczynia szlachetne. Bóg chce, aby każdy z nas był przeznaczony do Jego dyspozycji, do Jego działania. Wiecie, w tym oddzieleniu jest ważne to, abyśmy byli tego świadomi. Ono musi nastąpić. Jeżeli siedzisz na nabożeństwie tutaj, a myślisz sobie, że robił po południu, bo się umówiłeś z jakimiś kumplami, czy w jakimś złym towarzystwie, to wiecie, ja tak robiłem, ale wtedy, kiedy byłem duchowo umarły. Chodziłem na nabożeństwo, a patrzyłem na zegarek, kiedy się skończy, bo już miałem po południu plan na wieczór dla siebie i dla swojego towarzystwa. Kiedy Bóg dotyka człowieka, to on chce, aby się oddzielili od tych rzeczy, abyśmy to zostawili. Czy jesteś młodym, czy starszym, Bóg chce, abyśmy to zostawili, abyśmy nie wracali do tych rzeczy. Tu nie chodzi o izolację. Izolacja dla chrześcijan, dla dzieci Bożych, dla uczniów Jezusa jest zła. My nie mamy się izolować. Słuchajcie, pracujemy w towarzystwie, które jest świeckie. Chodzimy do szkoły, gdzie towarzystwo w większości jest świeckie. Rozmaite, mamy ludzi wokół nas, którzy są umarli dla Boga. Nigdy nie ożyli duchowo. I jest nieuniknione być pomiędzy tymi ludźmi. Ale jeżeli oddzielamy się dla życia z Bogiem, to wtedy to, co powiedziałem, to nasze życie będzie pokazywać, że należymy do kogoś innego. I tak powinno być. Ale to nie znaczy, że mamy zwalniać się z pracy, jakąś inną pracę brać. Czasami to jest niemożliwe. Chodzi o to, żeby tam, gdzie jesteśmy, abyśmy byli oddzieleni. Tam, gdzie jesteśmy, byli jako to naczynie czyste, do celów zaszytych. To, co powiedziałem. Moja obecność, nasza obecność ma podnieść tą duchową atmosferę, gdziekolwiek jestem. Nie zawsze to jest możliwe. Ale czasami jedno słowo powiedziane. Czasami jedno zdanie powiedziane, albo czasami milczenie sprawia, że ludzie zaczynają myśleć, w jaki sposób ty postępujesz. Słuchajcie, jest jeszcze na zakończenie, jest jeszcze jeden rodzaj naczyń, które też stosujemy i które mamy. Są to przedmioty, które używamy dla różnych celów. Słuchajcie, jeżeli mamy... Każdy z nas robi zakupy w sklepach i każdy z nas, jeżeli ma dużo zakupów, a nie wziął ze sobą toreb, to bierze torby plastikowe i tam ładujemy to, co kupiliśmy. Owoce, mięso, sery, pakujemy to do reklamówki, wyładujemy w domu. A co potem robimy? Nie wiem, w naszym domu jest tak, że tą reklamówkę bierzemy, jak jest duża, na kosz dajemy. I potem doładujemy po prostu rozmaite odpadki, no, czasami śmierdzące, czasami obierzyny czy cokolwiek i ładujemy do tej reklamówki, do tego kosza. I potem ta reklamówka, w której były te dobre rzeczy, te takie mięso, owoce, no potem po prostu jest przeznaczona na coś innego. I wtedy to jest właściwe i to, wydaje mi się, w wielu domach tak robimy. Ale wiecie, złym jest to, jeżeli wielu z nas, wielu, powiem, chrześcijan, bo dzieci Boże, uczniowie Jezusa Chrystusa nie powinni tak robić, kiedy właśnie przed chwilą jesteśmy na nabożeństwie, a za chwilę jesteśmy w towarzystwie, w którym żeśmy nie powinni być. I ładujemy w siebie rozmaite brudy, które nas kalają i które nas niszczą. Tak często jest. I źle jest, jeżeli mówisz, to nic nie szkodzi. Bo to szkodzi i to szkodzi bardzo. Wiecie, powiem tak, wielu chrześcijan, ale nie uczniów Jezusa Chrystusa, właśnie tak postępuje. Cały tydzień byle jak, ale udawanie świętego tutaj na nabożeństwie w niedzielę. Wiecie, może piękna modlitwa, a na zewnątrz chłamanie, oszukiwanie nie jest problemem. Słuchanie brudnych rzeczy w telewizji, w komputerze nie ma dla mnie problemów, ale za chwilę idę na spotkanie młodzieżowe i tam wielbię Boga i chwalę i śpiewam. Wiecie, albo nieuczciwe interesy, a za chwileczkę grupa domowa. Wiecie, to są sytuacje, które mogą zaistnieć i ja tylko nie powiem, że one mogą, ale one często są w moim życiu, w naszym życiu. I po to mówię dzisiaj, abyśmy sobie zrobili takie stop, tak być nie może, to musisz się zmienić. Nie patrz na drugiego, bo możesz wiele swoim językiem zaszkodzić, jeżeli będziesz mówił o kimś, nie do niego, ale w innym towarzystwie. Ale zacznij od siebie. Każdy z nas ma coś, co może zmienić w tym roku. Każdy z nas może coś zmienić w tej naszej relacji z ludźmi i z tymi, którzy należą. Także nie bądźmy jako te reklamówki wielokrotnego użytku, ale bądźmy przeznaczeni do tych właściwych rzeczy. Oddzielajmy się od tego, co złe, do tych Bożych celów. Prośmy Boga o oddzielenie nas do tego, co jest godne ucznia Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, róbmy naszą część. To oddzielenie musi być. Jeżeli miałeś towarzystwo, które cię doprowadziło do fatalnego stanu, to musisz przerwać. Nie musisz. To normalne. Jakbyś miał nowe życie, to normalne będzie w tobie, że to zerwiesz. To będzie normalne. Nie pozwalaj, aby grzech mieszkał w tobie. Jeżeli jesteś nawróconym człowiekiem, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, uczniem Jezusa Chrystusa, a zdarza ci się taka sytuacja, bo ona może się zdarzyć, ale od razu wierzę w to, że uciekniesz do Słowa Bożego i zawołasz: Boże, wybacz, zawaliłem. A wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i On odpuści nam grzechy nasze. I oczyści, jest napisane w liście 1 Jana, 9 wierszu, 1 rozdział, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To nie znaczy, jak raz wpuścisz w siebie coś śmierdzącego, że już nie będziesz dzieckiem Bożym. Nie, ale przyznaj się do tego, wyznaj to Jemu. Powiedz o tym, że potrzebujesz zmienić swoje życie. Potrzebujemy tego. Wiecie, Bóg patrzy na nas jako swoje dzieci. Bóg patrzy na nas jako tych, którzy poszli za Nim, którzy odbudowali relacje z nas. Wiecie, bądźmy czystymi naczyniami. Bo w naczyniu nie chodzi o to, żeby to naczynie było piękne, ale o to, aby ono było czyste. Jeżeli masz do wyboru jest kubek z wodą, jeden dzban z wodą, kubek jeden brudny, czysty, jaki weźmiesz? Ten czysty. Chociaż ten drugi będzie pięknie wyglądał. Jest to dla nas taka wskazówka, abyśmy przede wszystkim dbali o naszą czystość. Możemy wyglądać z zewnątrz pięknie, ale naprawdę w środku być bez Boga, nie mieć relacji z Bogiem. Możemy też czasami patrzeć na pięknych ludzi, którzy ładnie wyglądają. Młody facet pięknie wygląda, czy dziewczyna. A jak ktoś powiedział, to piękność tylko kończy się na 2 mm poniżej, kiedy skóra się kończy. Ważne jest to, co w środku. To piękno, które w środku. I wiecie, Bóg na to tak chce na nas patrzeć. Bóg chce widzieć nasze piękno w środku, naszą czystość w środku. Na nowy rok słowo dla mnie, ja chcę zmieniać siebie, ja chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. Nie tylko tu, jak stoję przed wami, fajnie wyglądam, ale chcę zmienić swoje życie w stosunku do was, w stosunku do Kościoła, w stosunku do ludzi, którzy są wokół mnie, w stosunku też do najbliższych, wśród których jestem, ale też i dla moich wrogów, którzy w jakiś sposób chcą obalić to, co wierzę. Bracia, siostry, niech Bóg nam dopomoże, abyśmy w tym nowym roku mieli wyzwania. Nie planujmy, planujmy Boże rzeczy, planujmy Boże wydarzenia, planujmy moje życie z Bogiem na każdy krok. Niech Bóg błogosławi zborowi, niech nas pocieszy, prowadzi, abyśmy mieli wiele radości z tego, że chodzimy razem i razem możemy służyć w tym Bożym Kościele w Palowicach. Amen.